Bogu, bracia i siostry, pomodlę się króciutko. Panie, to prawda, że jesteśmy takim kruchym tworem w Twoich dłoniach i chwała Tobie, że Ty, Ojcze, pragniesz nas kształtować na swój wizerunek, na swoje podobieństwo dla chwały Twojej w życiu naszym. Dziękuję Tobie, Panie, że możemy przychodzić do Ciebie tacy, jacy jesteśmy. I w Tobie mieć nadzieję, Boże Wszechmogący, że Ty jesteś tym, który przemienia nas, przekształca nas, swój wizerunek, na swoje podobieństwo. Dziękuję Tobie, że możemy się spotykać tutaj jako Kościół, jako Twój lud wybrany przez Ciebie, powołany do życia i proszę Ciebie, wypełnij ten czas Twoją obecnością, w Twoim Słowie, w Twojej prawdzie. Cokolwiek, Ojcze, mam powiedzieć, niech to będzie wypowiedziane dla chwały Twojej, nie ze względu, Panie, na mnie. Proszę Ciebie, poprowadź w tym Słowie. Bądź uwielbiony i wywyższony w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Otwórzmy Ewangelię Łukasza, 10 rozdział. I przeczytamy fragment od 25 wiersza do 28. A oto pewien uczony w zakonie wystąpił i wystawiając go na próbę rzekł: Nauczycielu, co mam czynić, aby dostąpić żywota wiecznego? On zaś rzekł do niego: Co napisano w zakonie? Jak czytasz? A ten odpowiadając rzekł: Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej i z całej siły swojej, a bliźniego swego jak siebie samego. Rzekł mu więc: Dobrze odpowiedziałeś, czyń to, a będziesz żył. Tu widzimy w tej historii takiej krótkiej, widzimy człowieka, który gdzieś obserwując Jezusa, wcześniej widział, jak ludzie zadawali mu różne pytania i że Jezus zawsze trafnie potrafił odpowiedzieć. Nie? Widzimy tutaj człowieka, z tego co mamy z opisu, pewien uczony w zakonie wystawił niejako Boga na próbę, zadając mu pytanie. I tak można sobie się samemu odnieść do tego człowieka, ile razy ja gdzieś tak powiedzmy zadaję pytanie, wystawiając Pana Boga na próbę, co myślisz? Co myślisz, Panie? Daj mi odpowiedź. Co myślisz o mojej sytuacji? Co myślisz o tym, co się dzieje w moim życiu? Jaką mam znaleźć odpowiedź? Takie po prostu podejście, nie? Że i tu widzimy, że przychodzi bogobojny, uczony, jest powiedziane z pytaniem, szuka odpowiedzi. To, że wystawiał go na próbę, to jest jedno, ale on szukał wyraźnie odpowiedzi. On szukał odpowiedzi, on chciał się dowiedzieć. Coś go dręczyło, coś go może po prostu mu nie pasowało, coś chciał dopiąć, może coś chciał tam po prostu jeszcze sprawdzić. Znamy też z Ewangelii Jana spotkanie Nikodema z Jezusem Chrystusem, który przyszedł do niego w nocy ukradkiem, też był. Być może tu akurat to jest Nikodem, być może tutaj Łukasz przedstawia jego i pyta o życiu wiecznym. I można sobie tak pomyśleć, ja tak sobie pomyślałem, ile razy ja gdzieś tak przychodzę gdzieś do Pana i pytam się i tak myślę, jaką Ty mi dasz, Boże, odpowiedź na tą, na daną sytuację? On słyszał, tak jak powiedziałem, rozprawy Jezusa z innymi ludźmi, którzy nie znali odpowiedzi. I on widzi, ten uczony, on widzi, że Jezus zawsze odpowiada trafnie, odpowiada, można powiedzieć, jak w dziesiątkę, jak strzał w dziesiątkę, że W jego odpowiedziach nie ma nawet takiego ułamka niepewności. Sam w końcu gdzieś się odważa, wychodzi zapytać, co w sercu głęboko mu leży, chce poznać odpowiedź. Pyta: Panie, co mam czynić? Panie, powiedz. On ma naprawdę takie niesamowite szczęście, ten człowiek, nie? Bo ja bym dzisiaj chciał gdzieś spotkać, powiedzmy tak, face to face Jezusa i zadać mu też parę pytań. Panie, co myślisz? No po prostu lepiej nie mógł trafić. On w swoim życiu nie miał lepszej okazji, żeby zadać komukolwiek pytanie. No nie ma lepszej okazji. Mógł się pytać różnych takich, powiedzmy, Sanhedrybu, uczonych, profesorów, teologów i ich jak słuchał, to zawsze odpowiedzi mogły być różne i mogły być nie do końca wyjaśnione. A tutaj trafił na Boga, który jest prawdą. Nie mógł lepiej trafić. Panie, co mam czynić? Powiedz. On ma naprawdę niesamowite szczęście, że się pojawił akurat, że trafił na miejsce, gdzie był Jezus. I tak, ile dzisiaj my byśmy mieli pytań, gdybyśmy wiedzieli, że Pan będzie na przykład za tydzień osobiście tutaj w zborze. Ten człowiek szuka odpowiedzi. On szuka odpowiedzi na najważniejsze pytanie, na najważniejszą kwestię życiową, ważniejszą niż małżeństwo, ważniejsze niż służba, ważniejsze niż praca jakakolwiek, cokolwiek. To jest najważniejsze pytanie stawia ten człowiek. Pytanie, które go dręczy, mimo że jest uczony, że znał Słowo Boże na wskroś. Dla niego to było po prostu znane. On mógł odpowiedzieć, co jest napisane w zakonie z przodu, co jest z tyłu, cofnąć się, podyskutować, porozmawiać tam z innymi. On znał, ale jednak miał pytanie. Miał wątpliwości, chciał się upewnić, co jest istotą tego. Chce mieć dopięte coś, co go dręczy, bo zorientował się być może, że po prostu jak się pytał tam gdzieś indziej, faryzeuszy, sadyceuszy, tych kapłanów i tak dalej, to nie było spójne. I tu jest okazja, żeby po prostu znaleźć tą spójność. Spotyka idealnie, bo spotyka Syna Bożego, który jest prawdą. To jest naprawdę niesamowite szczęście. I to jest te szczęście dla nas też jest właśnie to, że my spotkaliśmy Jezusa również, prawdę. Ale i tutaj odpowiedź Pana, tak jak czytamy, jest taka zaskakująca, można powiedzieć, nie? I wcale, co jest ciekawe, że wcale Jezus, odpowiadając temu człowiekowi, nie kieruje jego uwagi na siebie czy na swoją mądrość, choćby mógł. Choćby bez wątpienia mógłby to uczynić. Bo on w końcu jest prawdą, drogą prawdą. Mógł. I Jezus mu zadaje pytanie. Co napisano w zakonie? Jak czytasz? Co czytasz? W innych tłumaczeniach. Co czytasz? Co napisano w zakonie? Co czytasz? On nie kieruje go na swoją mądrość, choćby mógł, ale kieruje go do tego źródła, którego on był znawcą. Do źródła Słowa Bożego. Co czytasz? Jak czytasz? Gdzie czytasz? Jezus mówi do niego, masz odpowiedź, ty tą odpowiedź znasz, bo widzimy, że ten człowiek odpowiedział Jezusowi. Odpowiedział z dwóch różnych fragmentów prawa. z dwóch różnych fragmentów Tory. Będziesz miłował Pana Boga swego i bliźniego swego jak siebie samego. To są z dwóch różnych ksiąg. I widać, że ten człowiek znał. I co jest ciekawe, widzimy, że jak Jezus mu zadał pytanie, jak czytasz, co czytasz, to on nie dyskutował. Panie, no czytam zakon, ale ten zakon no to jest obszerny, jest tam dużo różnych odpowiedzi, dużo różnych myśli i jak mam to znaleźć? Nie, on tego nie powiedział. Mało tego, to tak jakbyśmy spojrzeli na Stary Testament, który mamy, już tylko na Stary Testament. On u nas ma tam 1020 stron, razy dwa, można powiedzieć, bo po dwie szpalty, nie? I ten człowiek wcale gdzieś tam nie wchodzi w dyskusję taką przekorną. Mówi, panie, no ale co ty chcesz ode mnie? No, przecież możemy tutaj dyskutować i tak dalej. Nie, nie. Od razu znalazł odpowiedź. Jezus mówi do niego, ty masz odpowiedź, ty znasz odpowiedź na to. Ty wiesz, gdzie tą odpowiedź znaleźć. Kieruje go do Pisma Świętego, które ten człowiek znał, można powiedzieć, jak dziecko, jak my, szkolne abecadło albo tabliczkę mnożenia. On znał Słowo Boże na wskroś, tak jak powiedziałem, mógł powiedzmy dyskutować sobie z innymi, pewno nie raz sam dyskutował gdzieś w świątyni o różnych księgach, historiach, znaczeniach i tak dalej, przepowiedniach, o różnych obietnicach. On to znał, ale Jezus go tam kieruje. Wiemy to, bo tak jak powiedziałem, on sam zacytował zakon. I tak jak mówię, on nie dyskutuje z Bogiem, że zakon jest obszerny, że znał odpowiedź. Moi drodzy, czasami tak jest, ja to mówię o sobie, chcę powiedzieć, nie chcę tu mówić tak o kimś innym. Czasami tak jest, że znając Słowo Boże, znając te wszystkie historie, które tutaj są zawarte, to tak pamiętam, jak byłem młodszy, jak gdzieś poznawałem Pana Boga, czytałem te historie, o, jak ja bym chciał przeżyć coś takiego jak Gedeon na przykład. Boże, jakbym poszedł teraz tam gdzieś na łąkę i wyłożył coś przed Tobą, żebyś dał mi taką odpowiedź. Albo jakbym chciał gdzieś tak po prostu zobaczyć to, co pokazałeś Mojżeszowi. Jak go powoływałeś, że zamieniłeś laskę jego węża, że zamieniłeś, pokryłeś jego rękę trądem, że później oczyściłeś. Jak ja bym chciał tych takich duchowych dymów, można powiedzieć, tych takich po prostu natchnień. Wtedy moja wiara by się naprawdę zbudowała. Jak ja bym chciał, ja powiem szczerze, naprawdę, tak kiedyś myślałem, nie? Aby Bóg potwierdzał odpowiedzi na pytania mojego życia właśnie jakimiś takimi niesamowitymi wydarzeniami. Jak ja bym tego chciał, jak ja bym się tym chełpił, jak ja bym po prostu tego pragnął. I pewno i powiem szczerze, że pragnę, ale przez jakieś takie nadzwyczajne odpowiedzi, może Pan Bóg by posłał jakiegoś anioła do mnie i coś by powiedział. Może i posłał. Ja nie mówię, ja się z tego nie naśmiewam, ale no tak po prostu jest taka moja natura i taka jest nasza natura, żebyśmy chcieli może otrzymać coś więcej, coś bardziej. Może dobrze, ale żeby proroka jakiegoś postawił tutaj, co ja będę pastora słuchał. Prorok jak mi powie z jakimś takim po prostu szczególnym namaszczeniem przyjdzie i mi powie, słuchaj, ja wiem jak to jest, nie? No nie. A Jezus pyta go, co czytasz? Co jest powiedziane w Słowie Bożym? I dodaje jeszcze dalej. Mówi, czyń to, a będziesz żył. Czyń to, a będziesz żył. On nie mówi, czekaj, aż ci objawi tam. Mówi, masz odpowiedź. Znasz tą odpowiedź. I czyń to, a będziesz żył. Moi drodzy, jak ważne jest Słowo Boże w dzisiejszych czasach. Jak chcesz być mocno zbudowany w wierze, aby się nie zachwiać, aby gdzieś się nie potknąć, aby znać odpowiedź, musisz być mocno pokładać nadzieję w tym, co jest napisane w Słowie Bożym. Patrzeć na Słowo Boże, co ono mówi. Jezus nakierował tego człowieka i on dostrzegł. Tak myśl w swoim życiu. Ja wiem, są różne okoliczności, trudne okoliczności czasami do zaakceptowania. Jest mętlik w głowie. Wkrada się różnego rodzaju jakaś panika. Ale tak myśl, jak mówi Słowo. Wierz w to, co ono mówi. Słowo Boże jest absolutną prawdą. Tam nie ma, tutaj nie ma choćby najmniejszej jakiejś szczeliny, gdzie można by było wstawić klina i tłuc, żeby coś się odkruszyło. Tutaj nie ma czegoś takiego. To jest absolutna prawda. Nie ma takiej możliwości, żeby rozwalić Słowo Boże. Jest powiedziane w Ewangelii Jana, na początku było Słowo, Słowo było Boga, Bogiem. Było i jest Słowo. Jest objawieniem, Słowo Boże jest objawieniem pełnej prawdy o Bogu, o życiu, o nas samych. Ono jest pełnym objawieniem. Nie ma innych objawień, jakichś dodatkowych gdzieś tam pseudoobjawień, gdzie widzimy, powstają różnego rodzaju związki religijne, nazwijmy to, i mają swoje objawienia, albo denominacje nawet, które mają swoje. Nie ma innych objawień, poza tym, co tutaj jest. Nie ma. Słowo Boże mówi nam dokładnie zawsze prawdę o dniu dzisiejszym, jak mamy żyć, mówi o tym, jak było wczoraj, o dniu wczorajszym, i mówi o tym, co będzie w wieczności. Mówi o stworzeniu świata i o zniszczeniu świata. Mówi o wszystkim. Tak jak powiedziałem, jest absolutną prawdą. Jak jesteś mocno osadzony w Słowie Bożym, to stoisz mocno w prawdzie. To idzie razem. To stoisz, twoja wiara stoi mocno w prawdzie. Jak stoisz mocno w Słowie Bożym. Czasami słyszę, a bo to było napisane, to nie wiadomo, jak najgorzej to mnie wkurza, przepraszam, że tak powiem, jak mówią to chrześcijanie, którzy zaczynają podważać właśnie wiarę w Słowo Boże. A, bo to wiesz, to się tyczyło tamtych, tam powiedzmy, czasów, tamtych okoliczności. To nie jest prawda. Ono jest aktualne cały czas dzisiaj. Ono jest niepodważalne. Jeśli nasza wiara będzie budowana w oparciu o Słowo Boże, co tutaj jest powiedziane, co Bóg nam przekazał, z natchnienia Ducha swego Świętego, będzie niewzruszona tak samo jak to Słowo. Błogosławiony jest człowiek, który buduje swoją wiarę na Bożym Słowie, a nie na uczuciach, nie na emocjach, nie na różnych okolicznościach. Tylko buduje swoją wiarę na Słowie Bożym. Cokolwiek by się nie działo. Słowo Boże spełnia wszystkie wymagania, jakie są niezbędne dla nas w życiu i potrzeby od początku do końca, od A do Z. Jest aktualne od wieków na wieki. Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza, 5 rozdział, bo zaprawdę powiadam wam, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie. To są słowa Jezusa. Ten, który powiedział później do tego uczonego w piśmie, co czytasz? Co słuchasz? Gdzie jesteś? Na co zwracasz uwagę? Ani jedna jota, ani jedna kreska. Ale słuchajcie, no ja ze swojego takiego doświadczenia chcę wam powiedzieć, nie? Często tak sobie myślałem, o jak ja bym chciał, żeby można było coś przemycić do mojego życia jeszcze tak. Może Pan Bóg to gdzieś po prostu weźmie, no nie zauważy, jakbym coś dodał, jakbym coś może zaniechał, jakbym poszedł na skróty, o jak ja bym chciał. Czy ja tak naprawdę byłem szczęśliwy, zanim gdzieś tam powiedzmy dojrzałem, zanim dojrzewam, bo jeszcze nie dojrzałem do końca, szczerze mówiąc, byłem szczęśliwy, jestem szczęśliwy z tego, że tu ani jedna kreska, ani jota nie przeminie? Jakbym chciał, żebym po prostu... Dobrze, Panie, zrozum, to nie jest tak. Może byś tutaj coś poprawił. Może my byśmy coś poprawili tutaj, nie? No niestety tak nie jest. To jest właśnie, nie? Jak ja bym chciał, ja pamiętam, kiedyś się obraziłem. Obraziłem się, pojechałem odpocząć. Pojechałem odpocząć do mamusi, bo jedna sytuacja w zborze mnie zdenerwowała. Naprawdę, ja byłem tak po prostu, tak byłem poraniony, tak byłem tą kwestią po prostu zraniony, że ja po prostu nie mogłem się pokazać w zborze. Mówię, ja pojadę do mamusi, tam są jeziora, lasy, pochodzę sobie, pomodlę się. Na pewno Pan Bóg mi odpowie inaczej. Nie? I faktycznie poszedłem, chodziłem, była taka jesień późna już, liści na drzewach nie było, w jeziorze zimna woda. Chodzę i cały czas taki po prostu zmęczony, cały czas zamyślony. Nie? Dlaczego tak się stało? A miałem telefon komórkowy już. Nie? To dawno to było... 20 lat temu, już miałem ten telefon komórkowy i dzwoni do mnie telefon, odbieram, brat dzwoni do mnie z Warszawy. Mówi, co u ciebie, bracie? A ja mu ten żale wyrzucam takie, nie? Mówi, nie? Mówię mu, że a, bo wiesz, bo ja naprawdę sobie poradzić nie mogę. A jak mam sobie poradzić, jak jeszcze będę widział tych ludzi? I tak dalej. Nie? I tak mu, i mówię, tą sytuacją kompletnie jestem poraniony. On mi otworzył 13 rozdział pierwszego listu do Koryntian i przeczytał hymn miłości i mówi, czy ty się nie nadymasz, czy ty nie zazdrościsz, czy ty się nie gniewasz, czy ty... I to mnie przebiło wtedy tak naprawdę. Ja mówię, Panie, wybacz. Ja wiedziałem, że ja muszę się ukorzyć. Wtedy dopiero mnie to dotknęło, skonfrontowało. Nie to, że chodziłem sobie tam u mamusi i tam obiadki mama mi przygotowywała i było wygodniej, fajniej, cicho, spokojnie, nikt mi głowy nie zawracał, nie? Nie. Dopiero ten moment taki był. Pamiętam to jak dziś. Jak on mi przeczytał. Mówi, weź Biblię. Masz gdzieś Biblię? Ja mówię, mam. To weź Biblię. Otwórz i przeczytajmy to. I skonfrontował. Mówi, co jest w twoim sercu? Czy to jest w twoim sercu? Czy odwrócieństwo tego? Czy to ciebie prowadzi, co jest tutaj napisane? Czy to, co jest w twoim sercu, ciebie prowadzi? Powiedz, mówi, zobacz. I faktycznie ja Bogu dziękuję za to, że on zadzwonił, że on był tym stróżem takim wysłanym przez Pana Boga. To właśnie, można powiedzieć, Pan Bóg użył w cudzysłowie duchowych dymów, że zadzwonił do mnie brat i mnie napomniał. To było tym właśnie pomocą. A nie, że ja liczyłem na to, że mi się objawi jakiś anioł może i tak dalej, utwierdzi mnie w moim pysze, w moim ego, w moim takim chełpieniu się siebie. Nie. To właśnie to było to, że po prostu zadzwonił brat, który był odpowiedzialny, który z troski. To było to. Ja Bogu dziękuję za to. Bo ja pamiętam, że ja wchodziłem do rowu. W swoich po prostu myślach, w swoich po prostu wizjach, w swoich odczuciach, uczuciach. I tak dalej. To było właśnie to, że Pan Bóg się posłużył Słowem Bożym. Zadzwonił brat. I tak naprawdę cieszę się z tego, że Słowo Boże jest cały czas aktualne. Że ono jest niezmienne. Że ani jedna jota nie przeminie. aż do końca świata, że nie można nic dodać, nic nie można ująć z niego, że wszystko jest aktualne, bo to jest po prostu jedyne prawidło, według którego mogę żyć i podobać się Bogu. To jest jedyne prawidło. Cały czas aktualne. Dzisiaj ludzie przychodzą z podobnymi pytaniami, jak tamten człowiek, z dramatycznymi pytaniami do Pana Boga. Przychodzą z pytaniami, gdzie niosą ciężkie brzemię właśnie w swoim sercu. Powszechne jest to, że się pytają o rozwody, o powtórne małżeństwa. I wtedy w tamtych czasach również też to pytanie padało, bo widzimy, jak przyszli sadyceusze i zadawali pytanie Panu Jezusowi, co myślisz na ten temat? I Jezus dał im odpowiedź. I podobnie. I tak jak powiedziałem, że gdyby Pan Jezus zapowiedział taką wizytę, na przykład w Warszawie, to myślę, że tysiące chrześcijan by przyjechało ze swoimi takimi ukrytymi pytaniami. Co myślisz, Panie, bo gdzieś mi to z tyłu głowy chodzi. Mnie to dręczy, mi to nie pozwala żyć. Mi to gdzieś po prostu zastanawia. Jakieś to, co mnie dręczy, popsuło relacje moje z innymi. Każdy miałby swoją historię do powiedzenia. Każdy mógłby się zapytać. Każdy by miał swoją historię i tak jak ja kiedyś miałem jedynie słuszną. Bo to była moja historia, jedynie ze swojego punktu widzenia oczywiście, nie? Ze swojego punktu. I takie pytanie, czy Jezus by im odpowiedział inaczej i zachował się inaczej wobec nich, jak wobec tego człowieka? Przychodząc ze swoją historią do niego? Jakakolwiek by nie była. Że masz problem z dzieckiem, że masz problem w pracy, że cokolwiek, jakieś ciemne, weszłeś w jakieś ciemne interesy, cokolwiek i próbujesz coś tam to w jakiś sposób uporządkować po swojemu. Padłoby te same pytanie. Co czytasz? Gdzie szukasz odpowiedzi? Zapytałby się, co czytasz? Co oglądasz w swoim życiu? Kogo słuchasz? Czy słuchasz mnie, aby na pewno poprzez słowo? Dzisiaj w czasie, w którym żyjemy, mamy dostęp do różnych multimediów, gdzie jest multum informacji, multum różnego rodzaju jakichś takich po prostu przekonań, którymi jesteśmy bombardowani. Które one mają większy lub mniejszy wpływ na nasze życie. Które one powodują, że kształtują bardzo często negatywnie ludzkie pojęcie życia. Często jest tak, że człowiek pogubiony szuka odpowiedzi, tylko nie wie gdzie. I to staje się bardzo takie niebezpieczne. Ale Słowo Boże, tak jak mówiłem, jest niezmienne i tak jak Pan Jezus powiedział, ani jedna kreska nie przeminie. W liście do Hebrajczyków w 4 rozdziale jest powiedziane, Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obusieczny, zdolne osądzić zamiary i myśli serca i nie ma stworzenia, które by stanęło przed Panem Bogiem. Ja już tak to parafrazuję, ale to o to chodzi, że każdy stanie i zda sprawę ze swojego życia. Właśnie na podstawie Słowa Bożego. Jakie podjąłem decyzje? Jak budowałem? I na końcu najważniejsze, to żeby się nie okazało, że będę zawstydzony z tego, co robiłem. Jak budujesz swoją wiarę, budujesz swoje życie na fundamencie Słowa Bożego, nie będziesz się wstydził. I nic nie zostanie podważone przed Panem Bogiem. I to jest taka jedna z cenniejszych informacji dla nas, że jak budujesz wiarę swojego życia na Słowie Bożym, nie będziesz się wstydził i nic nie zostanie podważone. Że źle żyłeś, że budowałeś, podejmowałeś nie te decyzje. Czasami jest tak, że wchodzimy, jesteśmy wystawiani na różnego rodzaju konfrontacje takie, pod presją otoczenia. I to nawet chrześcijańskiego otoczenia niestety, nie? Że wszyscy robią tak, a ty robisz inaczej. Ale jeżeli jesteś przekonany i utwierdzony w tym, że czynisz to zgodnie ze Słowem Bożym, a nie z tym duchem czasu, a nie z duchem politycznej poprawności, to ty jesteś zwycięzcą. Chociaż mogą uznać ciebie w większości, większość może uznać ciebie za szaleńca. Jezusa też tak, najbliższa rodzina uważała za szaleńca. W Ewangelii Marka możemy to przeczytać. Jak przyszli do niego, bo stwierdzili, że od zmysłów odpadł. Moi drodzy, ono jest aktualne od wieków na wieki i nie podlega żadnym przeróbkom, tak jak mówiłem. I chwała Bogu. Dzisiaj mamy tak, żyjemy w takim świecie, że wiele ustaw, wiele praw, które są, które kiedyś były, są zmieniane. Jakbyśmy zajrzeli tak do dziennika ustaw, to widzimy, że jest tam więcej zmian prawnych do danego prawa niż te prawo. I to w każdej dziedzinie życia. Ja pamiętam, jak się wychowywałem jako chłopiec, chodziłem do przedszkola, jako dziecko to mnie uczono, że złodziej jest złodziejem. Że tam zboczeniec jest zboczeńcem. A dzisiaj to jest chory człowiek. Dzisiaj to za to możesz być po prostu posądzony, że źle kogoś traktujesz. Bo prawo się zmienia, ale Słowo Boże się nie zmienia. Jest niezmienne od wieków na wieki. Jest cały czas aktualne. Nie podlega aktualizacji, tak jak aktualizują prawo poprzez ustawy, poprzez debaty, poprzez jakieś takie po prostu swoje interesy, cokolwiek. Interes Boży, jeżeli mogę to tak nazwać, był jeden i taki pozostanie i jest niezmienny. Na wieki. Słowo Boże przedstawia wszystkim pokoleniom, zarówno tym, które były przed nami, zarówno nam teraz, jedyną niepodważalną prawdę, jaka była, ta prawda była przedstawiona wszystkim poprzednim sługom Bożym, apostołom i taka jest przedstawiana dzisiaj na całym świecie. Ta prawda, która była wtedy przedstawiana, którą przedstawiał Jezus apostołom, uczniom swoim, jest niezmienna. Ona pokazuje tą drogę zbawienia, która wtedy była, drogę za Jezusem. Pokazuje, że wtedy był zwiastowany krzyż i zaparcie się. I to było zwiastowane zarówno w pierwszym wieku, jak i w średniowieczu. I dzisiaj jest zwiastowane, choć bardziej ubogo. Żyjemy w czasach, że niestety krzyż i takie zaparcie się, pójście za Jezusem jest często tak zwiastowane ubogo. I będzie ta prawda zwiastowana do końca świata. Ta prawda ze Słowa Bożego przedstawia tego samego Boga, który patrzył na życie ludzi w taki sam sposób jak w pierwszych wiekach istnienia człowieka, za czasów Abrahama, za czasów proroków, Eliasza, Adama i Ewy, apostołów. I dzisiaj jest tak, i dzisiaj ta prawda jest taka sama. I ten Bóg jest cały czas ten sam. I on cały czas tak przedstawia tą swoją prawdę. To jest niezmienne. To jest ten sam, jedyny, niezmienny Bóg. Objawiony w Słowie Bożym. Tak jak czytamy pierwszy rozdział Ewangelii Jana. Na początku było Słowo, Słowo było Boga, Bogiem było Słowo. do swoich przyszedł i swojego nie poznali. Odrzucili. I często tak jest właśnie, że przez prawdę możesz czuć się odrzucony, ale odrzucony przez ludzi, ale nie przez Boga. I to, że ono nie podlega zmianie, to jest naprawdę dla mnie wielką korzyścią. Słuchajcie, ja kiedyś odkryłem coś takiego, dzięki Bogu, bo sam z siebie bym na to nie wpadł, absolutnie. Jak wychowywałem się kiedyś, to byłem barmanem i tam różne rzeczy robiłem, nie? I byłem nauczony różnych takich praktyk, których dzisiaj się wstydzę, krótko mówiąc. I nagle, jak Pan Bóg dokonał przemiany w moim sercu, w moim życiu. Dokonał przemiany to, że po prostu to wszystko, o co kiedyś zabiegałem, to wszystko, tych wszystkich, u których chciałem być zaakceptowany, nagle stało się dla mnie nieważne. Odkryłem to, że to jest dla mnie naprawdę zbawienne, przyjemne. To jest przyjemne. To jest tak jak Pan Jezus powiedział. Przyjdźcie do mnie wszyscy, i weźcie moje jarzmo na siebie, które jest przyjemne i lekkie, nie? Że to było dla mnie lekkie, to było przyjemne. Jak ja mogłem odmówić, że nie pójdę gdzieś tam z kimś. Zrobić czegoś, co wcześniej robiłem z trwogą i z takim po prostu zawstydzeniem, a później miałem wyrzuty sumienia. Jak ja mogłem powiedzieć, słuchaj, to mi nie dotyczy już. Jak ja byłem wolny, jak ja czułem wolność, tą taką radość z tego, że to już nie jest mój problem. To jest efekt Słowa Bożego. To nie było ze mnie, nie? Bo ja bym kiedyś to bym poszedł. Po prostu z przemytnikami papierosów bym się spotkał, chętnie bym zaciągnął jakiś majdan na granicę i bym popracował tam. A dla mnie to już było po prostu obce. To jest naprawdę, jak ja się dowiedziałem o tym, to dla mnie to było takie aż wspaniałe. Dobra rada taka dla nas jest, moi drodzy, nie? Na podstawie Słowa Bożego, że patrząc na tych wszystkich bohaterów wiary, którzy są zawarci w Słowie Bożym, patrząc na Piotra, Jana, Jakuba, apostoła Pawła, warto budować fundament wiary naszego życia, tak jak oni budowali. W ten sam sposób. To nie stracisz, ale zyskasz. Inaczej, jeżeli będę budował na swoich zasadach, to będzie bardzo źle. Słowo Boże wskazuje drogę zbawienia, tak jak Jezus wskazał to uczniom i swoim apostołom. I tak samo dzisiaj ono wygląda u Boga, ta droga zbawienia, tak samo dzisiaj wygląda u Boga, jak wtedy za czasów właśnie Jana, Pawła, Piotra, Jakuba, u tych wszystkich apostołów, tak samo ta droga zbawienia wygląda, a u ludzi już całkiem inaczej, dzisiaj często. Już zaczyna się wkradać jakiś taki właśnie pewien pomysł. W wielu kościołach, no niestety, sam byłem świadkiem, pomija się pokutę dzisiaj. Pomija się pokutę. Jest tylko akceptacja, jest takie po prostu narzucenie, że słuchaj, zbuduj relacje z Jezusem. Nie? Jest akceptacja, że Jezus jest Panem, nie? Że jest Twoim Zbawicielem. Ale no jak masz jakiś problem, coś jest jeszcze nieuporządkowane, to będziesz się modlił i z biegiem czasu to przejdzie. Pewno tak, ale ja wiem jedno, że tak jak mówi Słowo Boże, kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie. Niech weźmie krzyż swój i podąża za mną. Czasami to są koszty, często to są koszty, pójścia za Jezusem. Często jest tak, ja pamiętam, jak ja rozważałem, nie? Dochodziły do mnie takie myśli, Nie chciałbym tego stracić. Tak mi to pasuje dzisiaj jeszcze. Tak mi to jest potrzebne. Pamiętam, jak miałem taką sprawę, w zasadzie to była nie przeze mnie zrobiona. Ja to zastałem gdzieś, no krótko mówiąc, mam budynek. Mój budynek połączony jest z budynkiem gminnym. Był kiedyś jeden licznik na prąd. Ojciec mój, jak kupił ten budynek, jak przekazał mi, tak miałem to po prostu i ciągnąłem tam prąd. Tam był sklep, lodówki, zamrażarki, różnego rodzaju ogrzewanie centralne. Ten licznik się kręcił, a obok w tym budynku, gdzie to było gminne, tam nic się nie używało, a gmina płaciła za to, nie? No i właśnie, i był taki moment już, gdy się nawróciłem, gdy już podjąłem decyzję, że nie chcę tak żyć, moja mama mi to przypomniała. Ja powiem szczerze, że ja nawet po prostu mi to z głowy wypadło. To nie dlatego, że ja już chciałem tak, tylko po prostu mówi, synu, ty nigdzie nie pojedziesz, jak tego nie załatwisz, mówi. Ja, mówi, śpię cały czas po prostu tak z bólem i ten. Trzeba było pójść do urzędu gminy. Na początku jeszcze nie poszedłem. Na początku jeszcze pomyślałem sobie, mam kolegę elektryka, załatwi mi to. Ale kolega powiedział, że nie. Mówi, jedź do zakładu. Może oni tobie jakoś to energetycznego, może oni jakoś tobie pomogą. Pojechałem do zakładu energetycznego, oni mówią, zrobią, ale w porozumieniu z gminą. Takie jeszcze mi przyszło po prostu myślenie, żeby jakoś może to wziąć, zrobić w taki sposób, żeby nie ponieść konsekwencji. I wtedy dopiero tak naprawdę mówię, Boże, skoro tak jest, ja Ciebie przepraszam, wybacz mi, że w ogóle takie myśli już mi przyszły jeszcze. Modliłem się i pojechałem do Urzędu Gminy. I powiedziałem, mówię, przyjechałem tutaj tą sprawę wyprostować, jestem świadom tego, co zrobiłem. Powiedziałem też, że nie do końca ja wiedziałem, a ta pani akurat, która pełniła obowiązki wójta, mówi, wiem, mówi, bo to ja sprzedawałem twojemu ojcu. To jest też moje niedopatrzenie. Mówi, umówmy się w ten sposób. Mówi, cenię to, że przyszedłeś. Cenię to, że chcesz po prostu to wszystko wyprostować. Umawiamy się, ja zgłaszam do zakładu energetycznego, to jest również moja wina. Nie ponosisz żadnych konsekwencji, robimy od nowa. I tak się stało, ale ja byłem gotów ponieść konsekwencje. Ja poszedłem do niej, że jestem w stanie ponieść konsekwencje, że proszę naliczyć, powiedzcie, ile mam zapłacić i trudno, no, choć pieniędzy nie miałem, szczerze mówiąc, nie? Ale była taka konfrontacja. I właśnie. Tak jak powiedziałem, dzisiaj często jest pomijana pokuta. Człowiek pyta się Jezusa, co mam czynić, aby dostąpić życia wiecznego. Jezus mu odpowiada, jak czytasz? Co czytasz w zakonie? Wróć do tego, zobacz, co tam pisze. Daje mu jasną wskazówkę. Ten mu odpowiada. I to, co Słowo Boże piętnowało, można powiedzieć, w pierwszym wieku, piętnuje dziś. To, co było Słowo Boże wyraźnie pokazuje nam, że to, co było grzechem w pierwszym wieku, jest również grzechem i dziś. Nic nie jest pominięte. Nic nie ma żadnej zastępczej jakiejś takiej doktryny. To, z czym musieli się zmagać i walczyć chrześcijanie w pierwszym wieku, z tym samym zmagają się chrześcijanie i my zmagamy i dziś. To, czego musieli się wyrzec, to Słowo Boże nam pokazuje. Chrześcijanie w pierwszym wieku muszą się wyrzec i ci współcześni. To, do czego dążyli pierwsi chrześcijanie Jezusa, pierwsi uczniowie Jezusa, to jest celem naszych dążeń również. I tak jak wymieniłem, nie, że tak jak grzech był nazwany grzechem w pierwszym wieku, tak samo dzisiaj powinien być. Nie ma jakiejś takiej zastępczej drogi, nie ma łagodniejszej ścieżki. I co jest celem naszych dążeń dzisiaj? Te dążenia znajdujemy właśnie dla nas, które są. One są zawarte w Słowie Bożym. To są te piękne obietnice, które Pan Bóg nam daje. Wyniosłe, niezwykłe, wspaniałe obietnice o życiu wiecznym, które są zapisane. Że ten czas kiedyś tu się skończy, ale przed nami jest czas najlepszy, jaki może być, wieczność z Panem Bogiem. Człowiek się pyta, nauczycielu, co mam czynić, aby dostąpić żywota wiecznego. On rzekł do niego, co powiedziano w zakonie, jak czytasz. Niech te słowa cały czas brzmią w naszych sercach. W końcu człowiek mu odpowiedział, co jest napisane. Jezus mu odpowiedział, dobrze powiedziałeś, czyń to, a będziesz żył. I to jest dla nas również wskazówka, nie? Co jest napisane w zakonie, co jest napisane w słowie, co jest napisane w Biblii, co jest, jaka prawda jest zawarta. Czyń to, a będziesz żył. Czasami mamy jakieś takie swoje duchowe tajemnice. Ja nie mówię o takich tajemnicach, że ziemia jest płaska, że ktoś gdzieś tam wylądował i widzieliśmy i tego. Nie. Takie mamy, po prostu każdy z nas ma jakieś swoje takie po prostu tajemnice, z którymi trudno gdzieś tam nawet obcować z innymi ludźmi, nie? Tajemnice naszego życia. Często tak ja myślałem, ja miałem takie tajemnice i tak myślałem, o, gdyby Pan Jezus był, pobiegłbym do Niego. Zapytał, jak rozwiązać. Ja miałem takie tajemnice. Pamiętam, ktoś mi kiedyś wskazał, bo pytam się tego człowieka, z którym studiowałem słowo i mówię, słuchaj, co ty byś zrobił na moim miejscu? W takich okolicznościach wyznałem mu to, nie? On mówi, ja nie wiem. Ale idź zapytaj się Jezusa. Ja mówię, no jak go mam się zapytać? Poprzez słowo. Porozmawiaj z nim. I mówię, jak mam z nim porozmawiać? Zacznij się modlić do niego. Ja znałem jakieś takie regułki tylko wcześniej. Zacznij się modlić. Nawiąż z nim relacje. To wtedy on pomoże rozwiązać te takie twoje tajemnice, które są. I też kiedyś, tak jak tutaj na początku mówiłem, miałem takie nadzieje, że pewne sprawy Bóg rozwiąże w jakiś taki nadzwyczajny sposób. Uważam, że to jest możliwe. To podkreślam. Uważam, że to jest możliwe, bo Pan Bóg w dzisiejszych czasach również dokonuje przemiany człowieka, który nie ma dostępu do Słowa Bożego. W taki sposób, że doznaje. Uważam, że to jest możliwe, że to jest cały czas realne, ale mi pokazał to właśnie poprzez te obietnice, poprzez Słowo Boże, które mam dostępne. Myślę, że jak gdybym poszedł do Jezusa z jakimś pytaniem, to samo by mi powiedział, co czytasz do tego człowieka. Co czytasz, jak czytasz, gdzie twoje oczy, twoje duszy są zwrócone. My, słuchajcie, mając swoje tajemnice jakieś, ale mamy jedną najważniejszą tajemnicę, która jest odkryta, która jest dla nas odkryta. Tak jak czytamy w Słowie Bożym, często Pan Jezus zadawał pytania w podobieństwach i w różnego rodzaju znaczeniach i ludzie nie znali, ale Pan Jezus powiedział, dla was to jest odkryte, dla nich może nie. I mamy odkrytą tajemnicę, już kończę. Jeśli chodzi o naśladowanie Jezusa Chrystusa, co się Jemu podoba, co jest grzechem, mamy to odkryte, bo mamy to odkryte w Słowie Bożym właśnie. Mamy odkryte te tajemnice, co jest grzechem, jak dostać się do nieba. To nam Pan Bóg pokazał, jaka jest ścieżka, że jest wąska ścieżka, wąska droga, że to nie jest zakryte. Bóg otworzył nasze oczy na Słowo, na Ewangelię, na listy. To jest odkrycie tajemnicy Bożej i wszystkich wątpliwości. I tak jak powiedziałem, że bywa tak, że Pan Bóg daje proroctwa. Czasami objawienie przez sen, bywa tak. Ale najpewniejszym takim, powiedzmy, i najczęściej stosowanym sposobem, jeżeli to tak można nazwać, jakim Jezus kieruje chce pokierować naszym życiem, to jest kieruje nas na Słowo Boże, na Ewangelię, którą dzisiaj mamy dostępną, która jest otwarta przed nami. I to jest najczęstszy sposób i jedyny niezmienny. Jest napisane, co napisano w zakonie, jak czytasz? Ciągle te pytanie takie, co napisano w zakonie, co napisano w słowie, jak czytasz? Dlatego, moi drodzy, trwajmy w tym, co do nas mówi Słowo Boże. Trwajmy w tym mocno, a nie zachwiejemy się. Tak jak powiedziałem, że kto trwa w Słowie Bożym, nie zawstydzi się. Spełniajmy te żądania, które tutaj są, żeby żyć w taki sposób, rady, żądania, żeby żyć w taki sposób, jak mówi Słowo Boże, a nie będziemy sądzeni. Wierzmy w obietnicę tu podane, a nie będziemy zachwiani, ale będziemy po prostu żyli. Nie będziemy załamani. Wierzmy temu, co mówi Słowo, a nie okolicznościom. Wierzmy temu, co mówi Słowo Boże, a nie okolicznościom, nie jakimś chmurom nad nami, które gdzieś tam się zbierają i myślimy, oj, to się stanie tak teraz, że jakieś nieszczęście spadnie czy coś. Wierzmy temu, co mówi Słowo Boże, a nie okolicznościom, ani chmurami nad głowami, ale temu, co mówią te piękne obietnice, temu wierzmy. Jest napisane, jest powiedziane, że Panie, że będziesz z nami aż do skończenia świata po wszystkie dni. I to jest najpiękniejsza obietnica, jaką mamy. Niezależnie od tego, co by się działo, co by nas dotykało, to wiemy w to, że tą najpiękniejszą obietnicą jest, że Pan jest zawsze z nami aż do skończenia naszych dni. I to jest niezmienne, jeżeli będziemy trwali w Jego Słowie. Chwała Bogu, że On to nam to objawił, że On nam dał takie wyjście, że pokazał tą drogę, swoją wąską drogę do Niego, do nieba. Chwała Bogu, że On to dał przez Słowo, przez Jezusa Chrystusa. Poznawajmy Go i trwajmy. Trwajmy mocno. Bądźmy naprawdę gdzieś po prostu pełni zawsze Słowa Bożego. To jest jedyna nadzieja dla nas i to jest jedyne rozwiązanie dla naszego życia. Amen.